Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Tam wróg twój się kryje jak szczur. Musicie, musicie, musicie za kark wziąć i strącić go z chmur. I poszli szaleni do żarci i poszli zabijać i mścić. I poszli jak zawsze uparci, jak zawsze za honor się bić. Czerwone maki na Monte Cassino zamiast rozsypiły polską krew. Po tych makach szedł żołnierz i ginął, lecz silniejszy od śmierci był gniew. Przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady krwawych dni. I tylko maki na Monte Cassino czerniejsze będą, bo z Polski wzrosną krwi. Runęli przez ogień sprawieńcy, niejeden z nich dostał i padł. Jak ci samostieri szaleńcy, jak ci spod rokitny przeblad. Runęli impetem szalonym i doszli i udał się szturm. I sztandar swój biało-czerwony zatknęli na gruzach wśród chmur. Czerwone maki na Monte Cassino zamiast rozsypiły polską krew. Po tych makach szedł żołnierz i giną, lecz silniejszy od śmierci był gniew. Przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady krwawych dni. I tylko maki na Monte Cassino pewniejsze będą,
witamy Państwa serdecznie o poranku w kresowym saloniku Radia Gdańsk. Michał Rzepiak.
I ja się z Państwem również dziś witam. Andrzej Urbański.
Dzisiaj mamy 18 maja i niestosownym byłoby przywitać Państwa inaczej, aniżeli pieśnią Czerwone Maki na Monte Cassino, do której słowa napisał Felix Konarski, a muzykę skomponował Alfred Schütz. Pierwszym wykonawcą tej pieśni 19 maja 1944 roku dla żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich, zdobywców klasztoru, był Gwidon Borucki. Natomiast przed chwilą usłyszeli Państwo Adama Astona, także uczestnika bitwy, który nagrał tę pieśń na płytę w Mediolanie w 1946 roku.
Do historii powstania Czerwonych Maków, drodzy Państwo, jeszcze w audycji wrócimy. 80 lat temu, 18 maja 1944 roku, żołnierze 2. Korpusu Polskiego pod dowództwem generała Władysława Andersa zdobyli Monte Cassino. Osiągnęli to, co nie udało się przez pół roku wojskom sprzymierzonym, dywizjom amerykańskim, hinduskim, nowozelandzkim i brytyjskim. W czasie walk zginęło 923 Polaków. Niemal 3000 zostało rannych, a 345 uznano za zaginionych. Dziś na polskim cmentarzu wojennym w Monte Cassino odbędą się główne obchody rocznicowe z udziałem weteranów i władz państwowych z prezydentem Polski Andrzejem Dudą.
Posłuchajmy fragmentu wspomnień pochodzącego z Nowogródka pana kapitana Władysława Dąbrowskiego, mieszkańca Gdańska, wówczas niespełna 20-letniego żołnierza 15 Pułku Ułanów Poznańskich 5 Kresowej Dywizji Piechoty.
No, nigdy chyba nie zapomnę. To było niesamowite przeżycie tej walki. My wiedzieliśmy, jak przeszliśmy na pozycję, nasz pułk, batalion, przeszedł na pozycję na wzgórze Castellone, które było poprzednio zdobyte przez oddziały francuskie i wypalili Niemców. My zajęliśmy to wzgórze Castellone. My na początku widzieliśmy, jakie straty poniosli żołnierze z różnych oddziałów i doszedł dzień, że ruszyły nasze pierwsze oddziały. Nas jako żołnierzy w zasadzie z pułków pancernych, czyli Karpatczyków i nas 15 Pułku Ułanów, a jeszcze był 12 Pułku Ułanów Podolskich, oszczędzano zresztą i kierowców z brygad czołgowych, gdyż wszyscy byliśmy przekonani, że prędzej czy później, a na pewno przez nas Monte Cassino zostanie zdobyte i zostanie otwarta droga na Rzym. To było w zasadzie nasze pierwsze zadanie. Niby się bałem, ale my się rwaliśmy. My się rwaliśmy do walki. Jak było drugie natarcie na Monte Cassino, dopiero w drugim natarciu stworzono w naszym pułku i w karpackim szwadrony szturmowe, dwa, które były dołączone do oddziałów komandosów majora Smrokowskiego. To były chłopy niesamowite jak dęby, w mundurach bez dystrykcji. Na głowach mieli takie czapki wełniane, buty na słoninie gumowe. A my, gówniarze 19-letni, drobni, i okazało się potem, on był zaskoczony, Smrokowski, że zdali egzamin niesamowicie jak wytrawni zawodowi komandosi. No przecież my zostaliśmy przygotowani jako komandosi i mieliśmy być, jak przeszliśmy do Persji, włączeni do czerwonych beretów angielskich. Ale Anders się na to nie zgodził i zostaliśmy pułkiem pancernym.
Dla Polaków, szczególnie z Kresów, ostatecznie gorzkie to było zwycięstwo, o czym można przeczytać w książce Z panią Ostrobramską w sercach, wydanej z okazji 60-lecia bitwy. To zbiór wspomnień, relacji i reportaży z walk na froncie włoskim żołnierzy 5. Kresowej Dywizji Piechoty.
To, co nieśli w swych sercach żołnierze, dobrze wiedzieli dowódcy. Generał brygady Nikodem Sulik-Sarnowski po zdobyciu Piedimonte w swoim rozkazie stwierdził, że biliśmy się nie o Cassino, biliśmy się o nasze Wilno, nasz Lwów, nasz Poznań, o wszystkie nasze wioski i miasta. Zastępca dowódcy 5. Kresowej Dywizji, generał brygady Klemens Rudnicki, napisał w książce Kresowa walczy w Italii, że ci, którzy wrócą na Kresy, zaniosą tam garść ziemi spod Monte Cassino, zroszonej krwią tych, co tam polegli. Brygada Wileńska zaniesie ją do Ostrej Bramy, brygada Lwowska dla pani Jazłowieckiej. Wbrew nadziejom żołnierzy z Kresów, prawda była brutalna. Zdradzeni przez zachodnich sojuszników, Polacy zostali pozbawieni stron rodzinnych, ojczyzny. Nie mieli dokąd wracać. Ci zaś, którzy odważyli się powrócić do okupowanej Wileńszczyzny, zostali zesłani na Sybir.
Kresowy Salonik, Radia Gdańsk.
Szanowni Państwo, pozostaniemy jeszcze w tematyce wojennej, a skoro maj, to wspomnimy teraz dwie daty, 13 i 25 maja. Przywołując jednocześnie postać wyjątkową, był harcerzem, żołnierzem Wojska Polskiego, powstańcem warszawskim, a wcześniej dobrowolnym więźniem i uciekinierem z niemieckiego obozu w Auschwitz. Był także autorem raportu z tego obozu. Urodził się dokładnie 13 maja 1901 roku, a został zamordowany przez komunistów po brutalnym śledztwie i sfingowanym procesie 25 maja 1948 roku. Oczywiście wspominamy rotmistrza Witolda Pileckiego.
I chociaż do dzisiaj nieznane jest miejsce pochówku Witolda Pileckiego, pamięć o jednym z najdzielniejszych, niezłomnych Polaków przetrwała. Zapraszamy Państwa do Muzeum Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej po którym oprowadzi nas pani Karolina Kolbuszewska, dyrektor muzeum.
Szanowni Państwo, witamy Państwa w Ostrowi Mazowieckiej, w Muzeum Dobrodziny Pileckich. Miejsce, które jest poświęcone dwóm bohaterom, a właściwie na trzem bohaterom, bo jest poświęcone Witoldowi Pileckiemu, jego żonie Marii, rodzinie Ostrowskich, rodzinie Pileckich, ale również miastu Ostrów Mazowiecka. Dzisiaj naszym głównym bohaterem będzie właśnie Witold Pilecki. Skoncentrujemy się na jego drodze życiowej i oprowadzę Państwa po naszym muzeum w taki sposób, w jaki my biograficznie tę historię opowiadamy. Zaczynamy oczywiście od urodzin Witolda Pileckiego. Witold Pilecki urodził się w dalekiej Rosji. Urodził się w Karelii, w miejscowości Ołoniec, gdyż tam zawiodły go losy rodzinne związane z tym, że jego dziadek brał udział w powstaniu styczniowym, a ojciec tam dostał pracę. Więc jak łatwo się domyślić, język, który otaczał Witolda Pileckiego w tamtym czasie, no to był język rosyjski, co nie podobało się bardzo oczywiście mamie Witolda. I to ona tak naprawdę od pierwszych lat dbała o to, żeby Witold Pilecki i jego rodzeństwo mówili w języku polskim. I tutaj na naszej wystawie zobaczą Państwo zdjęcia rodzinne, miejsca, które z Witoldem i z rodziną są związane, mapę, na której możemy zobaczyć, jak daleko jest Ołoniec, gdzie się to znajduje, ale kolejny jakby etap życia Witolda Pileckiego, decyzją mamy, to jest Wilno. To jest miasto, do którego ona razem z dziećmi się przemieszcza. Na naszej wystawie mogą Państwo zobaczyć mapę Wilna z zaznaczonymi miejscami, które z Witoldem Pileckim były związane. Przenosiny do Wilna to również kolejny bardzo ważny etap w życiu Witolda Pileckiego, któremu w naszym muzeum poświęciliśmy całkiem sporo miejsca. I tu możemy zobaczyć replikę oczywiście pierwszego munduru naszego bohatera. Pierwszym mundurem naszego bohatera był mundur harcerski. 3 marca 1914 roku Witold Pilecki wstępuje do harcerstwa. Na tym terenie, w Wilnie, jest to harcerstwo konspiracyjne, gdyż wiemy, że Polska jest pod zaborami. Harcerstwo wtedy dopiero na ziemiach polskich powstaje i w zależności od tego, na co pozwalają zaborcy, to harcerstwo może być mniej lub bardziej jawne. W przypadku Wilna jest to rzeczywiście organizacja konspiracyjna. I to harcerstwo towarzyszy Witoldowi przez kolejne 9 lat jego życia bardzo intensywnie. Ten czas to czas bardzo niespokojny. Czas odzyskiwania przez Polskę niepodległości, czas walki o granice. Witold Pilecki bierze udział w wojnie bolszewickiej i tam wyrusza z kompanią harcerską, ale zamienia mundur na mundur wojskowy. Zamienia mundur na mundur ułański. Jego ulubiony koń bardzo dobrze jeździ konno. Jego ulubiony koń to bajka. Tutaj na wystawie mamy pokazane zdjęcia Witolda Pileckiego jeżdżącego na bajce. I tak zaczyna się jego droga wojskowa. Na szczęście w czasie pokoju Witold Pilecki może się oddać zupełnie innej działalności, a mianowicie wraca do majątku swojego rodzinnego Sukurcze, koło Lidy. Dzisiaj, gdyby ten majątek istniał, byłby na terenie Białorusi, ale o tym opowiemy Państwu więcej w kolejnej audycji, więc teraz przejdziemy od razu do tej drogi wojskowej Witolda Pileckiego i do tego, z czego go najbardziej znamy. W 1939 roku, jak wiemy, wybucha II wojna światowa. I to jest też moment, w którym Witold Pilecki również wyrusza na wojnę. Razem z Pułkiem Krakusów, który utworzył w Sukurczach w ramach swojej działalności, opuszcza dom rodzinny, opuszcza Sukurcze, opuszcza swoją żonę Marię, o której też więcej opowiemy później, opuszcza dzieci, rusza w przekonaniu, że jego zadaniem jest walka o wolną Polskę. Tu pewnie słyszą Państwo trochę inny dźwięk, który też jakby nam towarzyszy. Wchodzimy w tak naprawdę bardzo mroczny okres historii, wchodzimy w okres historii wojennej, II wojnę światową, gdzie Witold Pilecki oczywiście po zakończeniu walk w czasie wojny rozpoczyna działalność konspiracyjną. Nie wraca do rodziny, zostaje w Warszawie. Mieszka u swojej szwagierki Alei Wojska Polskiego 40 w Warszawie i tam tworzy jedną z organizacji konspiracyjnych Tajną Armię Polską. Organizację, która jak wiele innych ma działać przeciwko okupantowi. I to jest moment, w który tak naprawdę decyduje o dalszych jego losach. I tu na wystawie możemy zobaczyć Leonorę Ostrowską, jego współpracowniczkę, czyli szwagierkę, u której mieszka, Andrzeja Marka Ostrowskiego. Witold nie może być wtedy ze swoimi dziećmi. Mieszka z Andrzejem Markiem Ostrowskim, więc tak naprawdę zastępuje mu ojca, bo z kolei jego ojciec został wywieziony przez Niemców. I Tajna Armia Polska jest tą drogą, którą Witold Pilecki podejmuje się swojej najważniejszej misji. A mianowicie w 1940 roku powstaje obóz KL Auschwitz, W czerwcu wywożeni są tam pierwsi więźniowie, ale nasze struktury Polskiego Państwa Podziemnego nie do końca wiedzą, co się dzieje w obozie i powstaje koncepcja, że jedyny sposób dowiedzenia się tego to jest wejście do obozu. Tej misji podejmuje się Witold Pilecki. Teraz słyszą na pewno Państwo dźwięki odczytywanych numerów w języku niemieckim. To są właśnie numery więźniów Auschwitz, które towarzyszą nam w sali, która jest chyba najbardziej przejmującą salą naszego muzeum, gdyż znajdujemy się właśnie w tym trudnym i ciemnym miejscu. W tej sali znajdziemy zdjęcia więźniów, znajdziemy zdjęcia Witolda Pileckiego, znajdziemy zdjęcia jego współpracowników, ale tutaj też, ponieważ nasze muzeum mieści się w Ostrowi Mazowieckiej, staramy się pokazać ostrowiaków, czyli znajdą się też sylwetki mieszkańców Ostrowi, którzy zostali do Auschwitz wywiezieni, tam zostali uwięzieni. Witold Pilecki ucieka z Auschwitz i tutaj pozwolę sobie przeczytać fragment tekstu, który mamy na wystawie. Powiedziałem, uważam, że dalsze siedzenie moje tutaj nie ma sensu i dlatego wychodzę. Kapitan 159 spojrzał na mnie zdziwiony i powiedział, no tak, rozumiem pana, lecz czy można, kiedy się chce przyjeżdżać i wyjeżdżać ze Święcimia? Odpowiedziałem, można. I to jest cytat z raportu Witolda, który on stworzył później po wyjściu z obozu, którym kontynuował przekazywanie informacji, bo taka była misja Witolda Pileckiego, przekazywanie informacji o tym, co się w Auschwitz dzieje. I właśnie tym raportem, tymi słowami raportu opowiadamy tę historię. Witold Pilecki miał misję ważną do spełnienia, stworzyło w Auschwitz organizację konspiracyjną, ale tak jak z tego cytatu wynika, na pewnym etapie już wiedział, że więcej nie jest w stanie w Auschwitz zrobić. Udaje mu się uciec, pisze raport i teraz jesteśmy w sali, w której w formie prezentacji możemy zobaczyć właśnie, jaka była misja Witolda Pileckiego, w jaki sposób stworzył on swoją siatkę konspiracyjną, a także jakie informacje przekazywane były na zewnątrz. Po wyjściu z Auschwitz oczywiście wojna się nie kończy i tu Państwo też będą mieli okazję w naszym muzeum zobaczyć, w jaki sposób Witold Pilecki wziął udział w Powstaniu Warszawskim i ta jego decyzja, chociaż nie powinien się w tym powstaniu znaleźć, determinuje dalsze jego losy, gdyż wraz z powstańcami warszawskimi zostaje wywieziony jako jeniec wojenny, najpierw do Lambsdorff, potem do Murnau i ostatecznie dostaje przydział do II Korpusu Polskiego do generała Andersa. Przekonuje go o powrocie do Polski. Przekonuje go o tym, że w Polsce ma misję do spełnienia, ma za zadanie zbierać te informacje, które można przekazać polskiemu rządowi na uchodźstwie, które mogą być przydatne do informowania o tym, co się dzieje w kraju. Powrót Witolda Pileckiego do Polski kończy się tragicznie. Zostaje uwięziony na Rakowieckiej, zostaje osądzony, skazany na karę śmierci i wyrok zostaje wykonany, ale o tej historii, o historii jego rodziny po wykonaniu kary śmierci opowiemy Państwu w kolejnej audycji.
Tak jak wspomniała pani Karolina Kolbuszewska, dyrektor Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej, na drugą część opowieści o Witoldzie Pileckim zapraszamy do kresowego saloniku Radia Gdańsk za tydzień, 25 maja o 6:30.
Żegnamy się dzisiaj z Państwem razem z realizatorem Jackiem Puchalskim nietypowo, a mianowicie fragmentem rozmowy nagranej w 1982 roku w Radiu Wolna Europa. A jeżeli mają Państwo ochotę poznać więcej szczegółów o utworze Czerwone Maki na Monte Cassino i oczywiście bitwie, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zaprasza dziś o godzinie 17 do sali kinowej na pokaz filmu dokumentalnego Była sobie piosenka. Bezpłatne wejściówki można pobrać na stronie internetowej muzeum. Pokaz odbędzie się w ramach dzisiejszej Europejskiej Nocy Muzeów. Do usłyszenia za tydzień, a teraz już zapowiadany fragment rozmowy.
Czerwone maki na Monte Cassino.
Siedzi vis-a-vis mnie kompozytor tej nieśmiertelnej pieśni, pan Alfred Schütz. Może pan w kilku słowach powie, jak to panu przyszło do głowy, czy to pan w nocy, czy w dzień, czy na zamówienie, jak doszło, jak się poczęła ta pieśń, a potem pański przyjaciel opowie, jak ją wykonał pierwszy.
No, to było wszystko na gorąco, to stało się wszystko na gorąco, prawda, po zwycięstwie w nocy dnia 18 maja, refren konarski wpadł do pokoju, ja jeszcze nie spałem, prawda, to była godzina jakaś 11 w nocy i przyniósł mi tekst z prośbą, żebym napisał do tego muzyki, to koniecznie już, bo to musi być wykonane następnego dnia, więc ja przeczytałem ten tekst raz, dwa, trzeci raz i przeszły mnie ciarki przy czytaniu tego tekstu. siadłem do fortepianu i z miejsca zagrałem refrenowi Czerwone Maki tak, jak one znane są dzisiaj wszystkim Polakom. Refren oczywiście był zachwycony, powiedział, to jest to, Fredziu, to jest to, co ja chciałem. Więc siadłem w nocy, zinstrumentowałem te Czerwone Maki. Następnego dnia nauczyłem cię piosenki.
Tak jest.
Orkiestra próbowała razem z tobą w nocy, wieczorem pod Monte Cassinem, przed generalicją aliancką, śpiewałeś, byłeś pierwszym wykonawcą Czerwonych Maków.
Tak, ja jeszcze to z kartki śpiewałem, bo nie umiałem na pamięć.
Czytałeś
tekst. Ja śpiewałem zwrotki i cały zespół teatralny śpiewał razem ze mną refren. I myśmy na takim olbrzymim afiszu wypisali tekst refrenu, żeby cała publiczność, czyli żołnierze, którzy zdobyli właśnie ten szczyt Monte Cassina, żeby oni mogli razem z nami śpiewać. No i wszyscyśmy razem zaśpiewali refren Czerwone Maki na Monte Cassino. No, płacz szalony był, bo sami ci żołnierze byli niezmiernie wzruszeni, którzy to przeżyli.
Przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady krwawych dni i tylko maki na Monte
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.